środku dnia.
Czy powstanie nowa linia kolejowa z Konina do Turku? Mieszkańcy tego miasta nie chcą, aby przebieg trasy był wyznaczony koło ich domów. Tymczasem inwestycja nie będzie opłacalna, jeśli zostanie wytyczona przez obszary niezamieszkałe. Radni Sejmiku Wojewódzkiego spotkali się tydzień temu na sesji wyjazdowej w Koninie, by rozmawiać na temat projektu. Z dwóch wariantów wybrano taki, który budzi duży sprzeciw mieszkańców Konina właśnie. Obawiają się, że przed oknami domów pobiegnie nasyp, niektórych trzeba będzie też przeprowadzić. Samorząd województwa, mając do wyboru tak zwaną trasę W1, biegnącą przez gminę Władysławów, oraz W9 przez przedmieścia Konina, gminę Krzymów i Tuliszków, wybrał wariant W9. Mieszkańcy, gdy poznali tę decyzję, zaczęli protestować. Na początek fragment rozmowy Adama Gabskiego z Konina z Dariuszem Jasakiem z Turku.
My cały czas z Konina twierdzimy, że z chęcią, zresztą popieramy, wszystkie stowarzyszenia z Konina popierają wariant W1. Nie rozumiemy, dlaczego tak Turek się upiera, że będzie niekorzystny dla nich.
To nie Turek, tylko to upierają się radni sejmiku, którzy mieli wszelkie dane przekazane przez tych, którzy robili projekty i różne warianty były wybierane i dane statystyczne. No i na tej podstawie wybrali wariant ten W9.
Czy nie budzi waszych wątpliwości arytmetyka, którą na przykład Tomasz Piasecki przedstawił?
Matematyce była już tutaj mowa i matematyka jest nieubłagana i te dane, które były pokazywane i które są w tych wszystkich opracowaniach, wskazują na tą linię W9.
Nie, ja nie chcę sprzeczać się. Ja tylko
mam nadzieję, że pan przyzna, że kolej do Turku jest wielką wartością.
Oczywiście, że tak. Ale nie tędy droga. Chodzi o to, że
skorzystajmy z tego czasu i tej
ale
szansy.
Niech pan zrozumie jedną rzecz, że tyle strat, co przyniesie ta kolej, nie dostanie tyle zysków.
Z perspektywy Turku można byłoby powiedzieć, że wszystko jedno, którędy pociąg do was dojedzie, tak?
Samego Turku tak, natomiast ja patrzę tak pragmatycznie. Rzeczywiście tutaj zabieramy te aglomeracje dużo większe niż ta aglomeracja władysławowska.
A Tomasz Piaseczny ze Stowarzyszenia Zielona Wielkopolska Wschodnia przekonuje, że wybór wariantu W9 dokonano bez odpowiednich analiz. Sam zaś w rozmowach obszernie cytuje dane i opinie na niekorzyść tego wyboru.
Od początku trwania tego projektu mamy wrażenie, że mieszkańcy są dużo lepiej przygotowani niż osoby, które decydują o tym projekcie.
W politologii mówi się, że polityka to ekonomia plus nastroje społeczne. W tym przypadku i nastroje, i ekonomia przemawiają przeciwko projektowi.
Zdecydowanie tak. No przede wszystkim ekonomia i taka racjonalność. Wszystko wskazuje na to, że tymi pociągami nie będzie komu jeździć. Więc ja rozumiem, że pociągi są rozwiązaniem bardzo ekologicznym, najbardziej ekologicznym, ale nie w momencie, kiedy ponosimy ogromne nakłady po to, aby jeździły puste składy. Powiem więcej, takie zjawisko, że centra wysysają peryferię, jest zjawiskiem, które występuje w każdym państwie rozwiniętym. Mówiąc o centrum, mam na myśli Poznań, Warszawę, Wrocław, bo to są kierunki, gdzie występuje tak zwany drenaż mózgów, który być może kolej może jeszcze ułatwić. I rozmawiając z przedsiębiorcami, również z Turku, oni to podnoszą. Kolej może być takim czynnikiem rozwojowym, ale może być też czynnikiem, który przyspieszy de facto proces wyludniania się tych terenów i wcale nie musi sprzyjać przedsiębiorczości, bo czy w Turku znajdują się teraz firmy, które de facto z tej kolei chcą korzystać, czy miałyby korzyść nawet z kolei towarowej?
W zamyśle pomysłodawców mają powstać.
Mają powstać, no ale to jest wszystko palcem na mapie, na wodzie pisane. Nie jest to działanie w oparciu o jakiekolwiek dane.
Marszałek województwa Marek Woźniak potwierdza, że nie da się opracować bardzo dokładnych prognoz dotyczących zainteresowania koleją, nie mówiąc o szacowaniu jej rentowności. Co więcej, samorząd liczy się z koniecznością dopłacania do niej.
My dopłacamy 350 milionów do biletów tak naprawdę podróżujących Wielkopolan i wiemy, że będziemy dopłacać. Chcemy dopłacać nie więcej niż połowę kosztów. Pasażer płaci 10 zł za bilet, my dopłacamy kolejne 10 zł, no i to jakoś się kręci.
Nie macie narzędzi, które pozwoliłyby zbadać tę rentowność, bo przecież nie wydaje się takich pieniędzy w ciemno.
Trudno jest zbadać prognozę rozwoju przestrzennego akurat tego obszaru. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli w najbliższych 5 latach w tym obszarze przybędzie na przykład 1000 domów mieszkalnych, tak, i osiedli się tam tyle rodzin, już nam przybywa po prostu pasażerów, tak. Jeśli powstaną zakłady, do których będą ludzie dojeżdżać, to już nam mamy progres w ilości pasażerów. Jak powstanie elektrownia atomowa na przykład, to może się okazać, że ona spowoduje, że powstanie dużo większy ruch gospodarczy tutaj, bo to są tysiące zatrudnionych ludzi wokół takiego obiektu. więc to wszystko się może zmienić. Z mojego punktu widzenia jest tylko jedna obawa, żebyśmy nie stracili szansy. Budżet państwa chce dać te pieniądze i to jest jakaś szansa, tak? Możemy z niej skorzystać, możemy z niej nie skorzystać, tak? No, byłoby pewnie bardzo trudne do akceptacji, gdybyśmy nie skorzystali z tej szansy, potem by się okazało, że jednak warto było.
A pieniądze, jakie ma pochłonąć ten projekt, są niebagatelne. Jeszcze raz Tomasz Piaseczny.
Koszt budowy linii kolejowej, który jest teraz szacowany na 1 miliard 131 milionów złotych. Wiemy, że to będzie więcej. Natomiast nie wykonano żadnych badań zapotrzebowania na kolej w tym regionie.
Mówi się o takich szacunkach typu 42 osoby na skład.
Według teoretycznego modelu ma być to 1000 dziennie, co przy 12 parach pociągów, czyli 24 składach, daje nam około 42 osoby na skład. Nie kłóćmy się de facto, czy to będzie 1000 czy 2000. Bo eksperci mówią o tym, że żeby wydać miliard na budowę nowej linii kolejowej, powinni ją jeździć na dobę 10 tysięcy pasażerów przynajmniej.
Na sesji pojawił się pomysł rezygnacji z połączenia kolejowego na rzecz komunikacji hybrydowej. To pomysł posła Tomasza Nowaka.
Hybrydowe rozwiązanie, za którym będę optował, jest to rozwiązanie, kiedy łączy się pociąg z autobusem. Bo jeśli mamy 42, a takie są wyliczenia, potoki ludzkie na jeden skład, lepiej zastosować autobus, bo to jest akurat pojemność autobusu. I niech ten autobus dojedzie do dworca w Koninie i będzie dedykowany określonemu pociągowi. Czyli w rozkładzie jazdy pociągu będzie również autobus plus kolej. Rozwiązanie hybrydowe, które będzie skutecznie likwidowało wykluczenie, ale
to znaczy rezygnację z połączenia kolejowego do Turku.
Wydaje mi się, że to jest racjonalne, ponieważ projekt kolejowy, który w tej chwili jest na stole, on już miał kosztować 600 milionów, już kosztuje 1 miliard 130 milionów, a tak naprawdę będzie kosztował 2 miliardy złotych finalnie. No, to jest po prostu nierozsądne.
Dziwię się takim pomysłom. Kolej jest dzisiaj na topie. Nie dlatego, że stała się modna, ale to jest niskoemisyjny środek transportu. Wszędzie na świecie, wszędzie w Europie rozbudowywana jest sieć kolejowa. To jest zgodnie z założeniami klimatycznymi. Natomiast to rozwiązanie jednak zwiększa ruch na drodze 72. Nie możemy forsować rozwiązania, które powoduje nasilenie ruchu na odcinku Konin-Turek.
Posłowi Nowakowi odpowiedział poseł Ryszard Bartosik. Po sesji nie można już mieć wątpliwości. Zmiana wariantu raczej w grę nie wchodzi. Tak mówili zarówno marszałek Marek Woźniak, jak i obecny tutaj w studiu Wojciech Jankowiak, z którym za chwilę będziemy rozmawiali. Tak też mówi przedstawiciel PLK Rafał Banaszkiewicz. PLK rozpocznie niebawem konsultacje społeczne, ale nie wpłyną one na zmianę przebiegu trasy.
Będą przeprowadzone konsultacje otwarte na społeczeństwo, czyli minimalizujemy chociażby wyburzenia nieruchomości prywatnych w obszarze planowanej linii kolejowej.
Ale wasza elastyczność to elastyczność w obrębie projektu W9, tak?
Tak, oczywiście. Na podstawie wariantu wybranego w studium planistycznym została zawarta umowa z samorządem. Dzisiaj w grze dla nas jest wariant W9, aczkolwiek korekty, drobne trasowania tej linii kolejowej czy rozwiązania w zakresie skrzyżowań i połączeń z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi są kwestią rozmów z samorządami.
Czyli głosy mieszkańców, którzy są przeciwni temu przebiegowi, nie mają w istocie znaczenia?
My słuchamy każdych głosów. My jesteśmy gotowi do tych rozmów, żeby zminimalizować trudności związane z tą budową, aczkolwiek obawiam się, że wszystkich zgłoszeń mieszkańców nie jesteśmy w stanie rozwiązać, bo dla nas dzisiaj wariant wybrany na etapie studium i zarekomendowany przez Urząd Marszałkowski w programie jest kluczowy, aczkolwiek no, jesteśmy gotowi do rozmów. No i pokazuje to dzisiejsze spotkanie. My mamy podpisaną umowę z samorządem, wiemy jak mamy działać, mamy podpisaną umowę z biurem projektowym, który ma zadanie nas zaprojektować, uzyskać decyzje administracyjne i w tym kierunku dzisiaj zmierzamy. Jeżeli będą inne decyzje podjęte, no to będziemy musieli się z nimi zmierzyć.
Tyle słowem wstępu, proszę państwa. Sprawa łatwa, jak państwo słyszą, nie jest. W naszym studiu wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie marszałku, no są pieniądze do wydania, tak? Jest pomysł, żeby zbudować drogę kolejową do powiatu, w którym chyba to jest tak jedyny tam, gdzie nie ma kolei. No i teraz, żebyśmy tak słuchaczom na początek jeszcze zarysowali kwestię przebiegu tych tras. Generalnie były trzy warianty takie główne. Jak na mapę państwo spojrzą, to z Konina do Turku można pojechać albo bezpośrednio, mówiąc skrótem, najprostszej linii właśnie przez Tuliszków, Żdżary. No ale wtedy trzeba by było tę linię z dworca w Koninie wyprowadzić właśnie przez miasto, czyli wejść w tkankę miejską, co się jakby tutaj dlatego mieszkańcy Konina zwłaszcza protestują przeciwko temu. No ale wtedy można liczyć, że tych pasażerów tam będzie korzystać o znacznie więcej niż przez Władysławów, gdzie no przez głównie lasy ten pociąg będzie jechał i jedną z większych miejscowości będzie Władysławów. No ale tutaj mamy ten plus, że wtedy pociąg nie będzie musiał przebiegać przez Konin, to znaczy on pojedzie tą trasą na Warszawę 12 czy 15 kilometrów i dopiero potem zjedzie w stronę Turku. A więc te dwa warianty, panie marszałku. I teraz okazuje się, że ten drugi wariant w grę jednak nie wchodzi. Dlaczego?
Chciałem rozpocząć od początku. Program Kolej Plus jest rzeczywiście programem rządowym, który został wymyślony po to, aby modernizować bądź wybudować na nowo linie kolejowe z tych ośrodków, które do tej pory historycznie takowych nie miały. W Wielkopolsce Turek i powiat turecki jest chyba już jedynym takim miejscem, gdzie nigdy kolei nie było, stąd pomysł, żeby budować połączenie kolejowe z Turku do Konina. Ewentualnie no, również byśmy mogli rozważać połączenie w drugą stronę, do Kalisza, bądź też w stronę województwa łódzkiego. Na razie póki co w grze jest pomysł, aby realizować projekt z Turku do Konina. I oczywiście no, można tą linię poprowadzić różnymi szlakami, różnymi kierunkami. Natomiast było analizowane kilka możliwych realizacji. I tutaj muszę powiedzieć, zadać kłam temu, co niektórzy mówią, że nigdy nie było żadnych badań. Oczywiście, że decyzje były poprzedzone określonymi analizami, tak zwanym modelowaniem ruchu pasażerskiego i linia, którą by można było poprowadzić z Turku przez Władysławów do linii 20, czyli do głównej trasy kolejowej Poznań-Warszawa, zakładałaby, że potem ten pociąg jechałby tą trasą jeszcze około 15 km do samego Konina. Ale no, jednoznacznie wynika, że przebiega ta linia przez tereny słabo zurbanizowane, niewielkie ilości czy nieduże miejscowości i w związku z tym potencjalny potok podróżnych w tym modelowaniu wypadł po prostu jako no, mniej korzystny, aniżeli linia, która przebiega z Turku przez Tuliszków do miasta, bezpośrednio do miasta Konina. Tu modelowanie wskazało, że potencjalny na początek przy założeniu 12 par pociągów, a tyle żeśmy zdeklarowali, żeby zamawiali, możliwe jest uzyskanie na wstępie potoków podróżnych rzędu 2000 w ciągu doby.
Przez Tuliszków,
oczywiście
tak?
to jest oczywiście niedużo, dlatego że no, czym większe potoki podróżnych, tym mniejszy koszt potem eksploatacji tegoż przedsięwzięcia, ale no, tutaj trzeba również to jednoznacznie pokazać, że przy połączeniach kolejowych nie patrzymy wyłącznie przez pryzmat ekonomii, przez pryzmat dochodowości, patrzymy przez funkcje społeczne, jaką ta linia ma wykonywać, jaką ma spełniać, a mianowicie zapewnić mieszkańcom skomunikowanie do pracy, do szkoły, po prostu w codziennym życiu. I to jest główny cel. Mówienie o tym, że kolej powinna być wyłącznie realizowana tam, gdzie jest ponad 10 tysięcy podróżnych w ciągu doby, to znaczy, że w tej chwili na terenie województwa wielkopolskiego musielibyśmy zlikwidować połowę linii, które do tej pory zamawiamy, połączeń, które do tej pory zamawiamy, bo one takiego kryterium nie spełniają. Ponad 10 tysięcy jest przenoszone na głównych liniach właśnie z Poznania przez Wrześnie do Konina, z Poznania do Leszna, z Poznania do Gniezna. Gdzie indziej jest to znacznie mniejsza liczba pasażerów. Tym niemniej te linie są bardzo ważne i zainteresowanie podróżnych jest jednoznaczne, ponieważ to są linie, które służą codziennemu codziennemu naszemu życiu. Dojazdy do pracy, do szkoły, do lekarza i tak dalej, i tak dalej.
A ten argument, panie marszałku, jeszcze odnośnie samego Konina, że jednak w tym wariancie kontrowersyjnym właśnie przez miasto linia by w znacznym stopniu zahaczała o przedmieścia Konina, o te miejscowości też są, które są przed Koninem. Czyli byłaby też taką trochę koleją aglomeracyjną dla samego Konina. To jakby to tu nie przekonuje też?
No nie, no i tu jest właśnie ten cały problem, bo ciągle patrzymy przez pryzmat określonych kolizji z otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. Te prace, które toczą się już w zakresie projektowania, wykazują, że bezpośrednich kolizji z istniejącymi obiektami, z istniejącymi budynkami jest relatywnie niewiele. Jest
to znaczy?
Dosłownie kilka takich miejsc, gdzie należałoby wyburzyć budynek mieszkalny, czy powiedzmy jakiś tam inny gospodarczy. Natomiast wcześniej przez niektóre środowiska były nagłaśniane sprawy, że to w ogóle dzieli miasto, że będzie niezliczona ilość tych, że tam powiedzmy wyburzeń i tak dalej, i tak dalej. To akurat nie jest prawdą. Natomiast prawdą jest to, że w obrębie miasta, czy w bezpośredniej bliskości będzie musiało powstać cały szereg obiektów inżynierskich, mostów, wiaduktów, po to, żeby przejść przez Pradolinę Warty, żeby przez Kanał Ślesiński, żeby przejść przez autostradę. I to są rzeczywiście obiekty inżynierskie, często bardzo, bardzo duże. No i to też wzbudza jakiś tam niepokój, jak ten nasz krajobraz będzie wyglądał z tymi wszystkimi urządzeniami. I to jest fajne, no od tego nie uciekniemy. No,
ale myślę, panie marszałku, że na przełomie XIX i XX wieku też sobie stawiono takie pytania, kiedy po kolei się w ogóle pojawiła. Że żelazna kolej, ja pamiętam, kiedy Zakopane, kiedy hrabia Zamoyski wybudował do Zakopanego kolej, to górale byli bardzo niezadowoleni z tego,
że właśnie tego typu przykładów oczywiście można mnożyć, tylko właśnie najbardziej jest powiedzmy denerwujące, jeżeli tak mogę powiedzieć, to takie ad hoc wyrokowanie, że to na pewno tych pasażerów nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Ja ciągle posługuję się przykładem linii Poznania do Wągrowca.
Gdzie nie było pasażerów.
Tak, gdzie przed modernizacją tej linii, przed postawieniem tam nowoczesnego taboru, w ciągu doby tą linię pokonywało, czy korzystało z tej linii niespełna 1000 pasażerów tego. Dziś na tej linii, po jej zmodernizowaniu, po postawieniu tam nowoczesnych szynobusów, które mkną z prędkością 100-120 km na godzinę, na tej linii podróżuje około 7000 pasażerów w dobie. I druga sprawa, którą trzeba podkreślić, to nie jest tylko i wyłącznie ruch z Wągrowca do Poznania, bo to jest ośrodek i tutaj jest praca, tylko obserwujemy, że to jest ruch absolutnie w dwie strony. Również wielu poznaniaków korzysta z tego pociągu, żeby dojechać do pracy właśnie w samym Wągrowcu, czy po drodze w poszczególnych miejscowościach i tak dalej, i tak dalej. A więc istnienie linii wyzwala jak gdyby potrzebę korzystania z niej.
61 864 6564. Otwieramy także dla państwa linię telefoniczną. To dlatego, żeby nasza rozmowa była dynamiczna i też państwa argumenty pojawiły się na antenie Radio Poznań. Halo, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie panie marszałku. Michał Kocik z tej strony, radny rady gminy Turek. Ja od samego początku byłem orędownikiem tego połączenia, ale byłem też inicjatorem listu, który wystosował wójt Karol Mikołajczyk, wójt gminy Turek, do pana marszałka, w którym to liście zasugerowaliśmy, aby ten projekt skierować z Turku w kierunku Kalisza. I wtedy byśmy wpinali się w istniejącą linię kolejową w miejscowości Opatówek, czyli poza miastem, w dosłownie Szczerym Polu. Nie mamy przejścia nad autostradą, nie mamy przejścia przez rzekę. Kalisz jest miastem o wiele bardziej rozwijającym się i może tam byłby faktycznie bardziej przyjazny klimat, jeśli chodzi o realizację tego projektu. W dalszym etapie, w drugim etapie założenie było takie, żeby skierować się w kierunku Koła z tą linią i wówczas mielibyśmy piękną rzecz. Mielibyśmy połączenie bezpośrednie relacji Warszawa Wrocław przez Kalisz, Ostrów Wielkopolski i przez Turek oczywiście, gdzie to połączenie warszawsko-wrocławskie no kuleje, bo tam różne są rozwiązania, ale to jeszcze nigdy nie zostało jakoś tak dobrze zrobione. I węzeł, jakim jest Ostrów Wielkopolski, jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Wielkopolsce, otrzyma ramię w kierunku północnym, w kierunku Gdańska. Byłaby też szansa może na jakiś pociąg relacji północ-południe, też właśnie przez Turek. No oczywiście to wymaga zmiany założeń programu, bo założeń programu Kolej Plus jest takie, że jak najkrótsza droga do miasta wojewódzkiego, opcja, którą reprezentuje pan marszałek, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, zarządza Ministerstwem Infrastruktury, więc może trzeba w tą stronę, panie marszałku, pójść, porozmawiać z kolegami, jeżeli w Koninie mamy nieprzyjazny klimat, że...
Ale no, myśli pan, że w Kaliszu będą też zadowoleni, że linia kolejowa miałaby od północy przecinać miasto?
Ale powtórzę, panie redaktorze, wepniemy się na wysokości miejscowości Opatówek, gdzie tory są w szczerym polu. Nie ingerujemy w tkankę miejską
Tylko to jest jeszcze pytanie, jakie byłyby koszty budowy tego, bo na pewno nie miliard, jak przynajmniej tutaj na odcinku 30 km, bo tam jest około 50 albo i więcej nawet zdecydowanie.
No powtórzę jeszcze raz, nie przechodzimy nad żadnym większym ciekiem wodnym, nie przechodzimy nad autostradą i tam zdaje się mamy kolizję z jedną drogą wojewódzką w dwóch miejscach. No oczywiście to jest tak przypuszczalnie, tak, bo nikt fachowo tego nie rysował, tylko patrząc na mapę. I zdaje się, w jednym miejscu albo w dwóch będziemy mieli przecięcie.
To jeszcze mam do pana tylko krótkie pytanie, czy znaczy bardzo do Poznania proszę. Was nie ciągnie, tylko do Kalisza bardziej?
Znaczy nas ciągnie jakkolwiek. Proszę zwrócić uwagę na to, że my również przez Kalisz się dostaniemy do Poznania. Po prostu w momencie,
ale to
kiedy
już wie pan, trochę w koło domu i do domu, to już 3 godziny prawie by ten pociąg jechał, a tu miałby jechać niespełna 2. 1,40.
No to się zgadza, ale chcąc jechać przez Konin, to słyszymy wsiądźcie w autobus. A tak jest argument Konina, połączenie hybrydowe, zorganizujemy wam autobusy. Ja może taką jeszcze podzielę się takim spostrzeżeniem. Niedawno linia kolejowa z Konina do Poznania była w remoncie, była komunikacja zastępcza autobusowa. Jestem ciekaw, ile osób korzystających z tego połączenia zostało w tych autobusach.
Bardzo panu dziękujemy. No to są bardzo, ja dobre, bardzo dobre pytania i tak mi bardzo żal jest mieszkańców Turku, bo oni są trochę na takiej przegranej pozycji z punktu widzenia negocjacji, bo w zasadzie żadnej karty przetargowej nie mają. Konin
nie
powie
robimy z siebie ofiar, będziemy walczyć o swoje.
Bardzo dziękujemy. Panie marszałku, no zatem odnośnie tego, czy rzeczywiście alternatywne przekierowanie tej trasy do Kalisza tutaj dałoby się.
No, można sobie wyobrazić różne alternatywne rozwiązania, natomiast powtórzę to, co było istotą tego projektu Kolej Plus, żeby po prostu zapewnić możliwie właśnie najszybszą komunikację ośrodka powiatowego z ośrodkiem wojewódzkim, ośrodka powiatowego tego, który do tej pory nie ma żadnego połączenia kolejowego z ośrodkiem wojewódzkim. No i tutaj bezsprzecznie ten kierunek koniński jest no, w zasadzie jedynym. Poza tym, jak powiadam, był to program rządowy. Myśmy jako samorząd województwa nie mieli na to na tamtym etapie żadnego wpływu. Nikt nas o to nie pytał. Myśmy u nas po prostu dyskutowali i przygotowywaliśmy zupełnie inne projekty. Właśnie połączenie Międzychód, Poznań, Czanków, Rogoźno, Oborniki, Czempiń, Śrem. Nad tym żeśmy pracowali. Natomiast nad połączeniem, czy w ogóle linią kolejową z Turku do Konina nigdy w środowisku samorządu województwa dyskusji nie było.
A gdyby Wróżka taką różdżkę panu przyniosła i powiedziała: tam, gdzie państwo by chcieli, to tam będziecie mogli zbudować od nowa, bo mówimy o projekcie takim na czystym terenie. To gdzie by pan zbudował kolej? Czy właśnie ten Turek?
To znaczy, no, faktem jest, że to jest jedyne takie miejsce, które jak gdyby połączenia kolejowego nie miało. No bo ten wspomniany przeze mnie Międzychód czy Czanków, to są jednakowoż ośrodki powiatowe, gdzie na dziś też pociągi nie docierają, ale tam linia kolejowa istniała i de facto ona tam ciągle jest, wymaga tylko rewitalizacji, wymaga modernizacji, remontu i będzie możliwe uruchomienie. Natomiast no, można sobie wyobrazić cały szereg połączeń, które do tej pory nie istnieją, dlatego że no, procesy urbanistyczne przebiegają bardzo bardzo dynamicznie. Z Poznania przecież bardzo wiele osób się wyprowadza na teren okolicznych gmin, powstają nowe osiedla. Można by się zastanawiać, czy skomunikowanie tego przy pomocy kolei jest możliwe. Na przykład gmina Tarnowo-Podgórne ciągle wskazuje na to, że nie ma połączeń kolejowych, a rozwinięty tam przemysł, nowe osiedla wskazywałyby na to, że na pewno potoki podróżnych by istniały. Przygotowywany również przez nas wspólnie z miastem Poznaniem projekt dotyczący obwodnicy kolejowej Poznania też jest przedsięwzięciem takim, które jak najbardziej służyłoby rozwojowi kolei. Natomiast...
To wejdę tylko w słowo, że to nie chodzi tylko właśnie, że tam pociągi towarowe by jeździły, tylko tak, żeby mieszkańcy mogli korzystać w ramach PKM-u.
Tak, tak, bo tam tak. No właśnie, jeżeli mówimy o obwodnicy miasta Poznania, to my jako organizator, czyli samorząd województwa, organizator przewozów kolejowych, mówimy wyłącznie o przewozach pasażerskich. Nas, uczciwie powiem, przewozy towarowe nie interesują. Przewozy towarowe, jeżeli już to są komercyjne, niech one po prostu będą odrębną dziedziną. Natomiast przewozy pasażerskie, do którego samorząd województwa dokłada znaczące kwoty, no jest przedmiotem naszego zainteresowania.
Tu dla przykładu miałby powstać na przykład przystanek na Ramowice, na tej obwodnicy kolejowej, czyli mieszkańcy tych osiedli, które powstają w tej chwili na Ramowicach, to jest w tej chwili przeogromne osiedla, tam jeszcze będzie tego więcej, mogliby po prostu siadać tam w pociąg i za 5 minut są
dokładnie,
prawie, że na
dworcu głównym. Przykłady tego już mamy. No, obserwujemy te zjawiska, na przykład mnóstwo ludzi wsiada na Junikowie do pociągu naszego regionalnego, który jedzie od strony Buku do Piewa i w ciągu 7 minut są na Poznań Główny. Żadnym samochodem, żadnym tramwajem w tym czasie tego odcinka drogi się nie pokona, więc kolej w wielu przypadkach, w wielu miejscach absolutnie jest konkurencyjna.
618-654-654, kolejka się zrobiła, a zatem pan Daniel, a potem pan Wiktor. Dzień dobry, proszę, krótkie pytania.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
To jest na razie na etapie planów ta kolej, daleka droga jeszcze do jakiejkolwiek realizacji i słyszymy różne stanowiska samorządów. A ja chciałem tylko wejść tak szybko z tego 1,2 miliarda torów na drogi, bo jeszcze dużo dróg wojewódzkich nie jest w ogóle ani zmodernizowanych, ani remontowanych. Wspomnę chociaż o drodze wojewódzkiej 442 Kalisz Września, którą codziennie pokonuję i ta droga po prostu urąga jakimkolwiek standardom drogowym. I słyszę od 20 lat o remoncie, a to kilkanaście tysięcy, przypuszczam, aut pokonuje ją dziennie, głównie tiry. Nie wiem, czy coś w tym kierunku się będzie działo.
Dziękujemy bardzo za pytanie. Jeszcze pan Wiktor, drugie pytanie od razu i potem odpowiemy.
Dzień dobry. Zestawienie. Ja jestem tylko ciekawy, ilu spośród tych, którzy protestują przeciwko przebiegowej tej linii pod ich oknami, patrzy na czubek własnego nosa, bo mają własne samochody i nic z nich to nie obchodzi, że jest choćby 100, którzy dziennie by tą trasą jeździli i przestaliby być wykluczonymi komunikacyjnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Wiktorze. 618-654-654. Panie marszałku, no właśnie, tak, budować drogi, czy budować linie kolejowe, które są zdecydowanie droższe? No i też pytanie o to, czy te pieniądze rzeczywiście z Unii Europejskiej na takie projekty drogowe nadal można pozyskać w kolejnej perspektywie unijnej, bo w tej, która się kończy w tej chwili, pamiętam, że tam był już problem tych pieniędzy coraz mniej, natomiast na kolej bardzo tych pieniędzy nie szczędzi.
Musimy odróżnić, bo mówimy o programie Kolej Plus, który jest
tak,
realizowany...
Tak, ale jakby filozofii Unii Europejskiej
który
mówię.
Jest realizowany z pieniędzy budżetu państwa. I państwo akurat, no, ówczesny rząd zdecydował, że zamierza to przeznaczyć na kolej. Natomiast gdybyśmy chcieli rezygnować z tego i rozwijać na przykład połączenia autobusowe czy właśnie modernizację dróg, musimy to czynić z własnych pieniędzy. No bo
czy w ramach dróg wojewódzkich, tak, czyli tak, WRPO, tak. Wtedy musimy szukać
no, i tak to zresztą jest robione cały czas, jest nowa perspektywa unijna. W tej nowej perspektywie unijnej, w nowym programie dla naszego województwa mamy przeznaczoną kwotę około 1 miliard złotych na drogi wojewódzkie. tej chwili już jest przygotowanych kilkanaście nowych projektów, które w tym roku jeszcze rozpoczną,
czyli będą realizowane. Miliard złotych, czyli tyle, ile miałaby cała pochłonąć budowa kolei do Turku.
Tak, ale powiadam, to są pieniądze rządowe. No i jak poseł, powiedzmy, Nowak mówi, że lepiej by było jakieś hybrydy i tak dalej, ja tego nie neguję. Tylko to wtedy w innym programie. Załatwmy inny program. Natomiast na razie mamy tylko ten Kolej Plus.
Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam trzy pytania do pana marszałka i jedno do pierwszego rozmówcy. Bo ja tylko chcę przypomnieć, że przecież z Opatówka do Turku jeździła kolej. Była to kolej wąskotorowa, która w Zbiersku miała lokomotywownię. I no, dość duży ośrodek tam działał, w Zbiersku za cukrownią. Przypuszczam, że tory tam są w części rozkradzione, części się nie nadają. Tylko pytanie jest takie, czy to miało iść tym samym szlakiem, czy jakieś zmiany. Ale to poza tym. Do pana marszałka mam trzy pytania. Panie marszałku, tak jak pan powiedział, dbacie o wszystkich pasażerów. Ostatnio pojawił się pociąg z Kalisza do Leszna. To bardzo dobrze, tylko szkoda, że to jest realizowane trakcją spalinową. Jedzie autobus szynowy, a nie jednostka elektryczna, która mimo wszystko jest bardziej ekologiczna. Bardziej oszczędna, bardziej ekologiczna. Na odcinku od Kalisza do Krotoszyna, czyli połowę drogi, pokonuje autobus szynowy, który mógł być zastąpiony jednostką elektryczną i ja bym to widział na przykład, że jechałby to pociąg z Kalisza, Ostrów, Krotoszyn elektryczny. Ktoś chce jechać do Leszna, przesiada się w Krotoszynie na autobus szynowy, a jednostka elektryczna mogłaby dalej przez Koźmin jechać do Koźmin-Jarocin, do Poznania. Drugie pytanie mam. Dlaczego organizowany jest pociąg, są bodajże dwie pary pociągów, jadą z Kalisza do Poznania z pominięciem Ostrowa. Jadą łącznicą, to znaczy zjeżdżają na starym stawie z trasy Ostrów Kalisz Sieradz Łódź. Zjeżdżają z tej trasy, wjeżdżają na trasę Ostrów Kleszew Jarocin.
Tak.
Jarocin, środa, Poznań.
Panie Macieju, czas ucieka.
Tak, ale podam jeszcze takie przykłady. To jest tak, jakby puścić pociąg z pominięciem Poznania. No przecież staje na Starłęce i potem jedzie.
Panie Macieju, odpowiadamy na te pytania, bo już naprawdę mamy kolejkę, a czasu zostało niewiele.
Bo pomijamy ludzi z Krotoszyna, pomijamy ludzi Ostrzeszowa.
Wszystko jasne, panie Macieju. Panie Macieju, odpowiadamy na te pytania, bo naprawdę mamy dziś jeszcze wiele tematów, a tu już czas ucieka. Kalisz, Leszno, panie marszałku, w jednym zdaniu, bo dzisiaj o Turku bardziej chciałbym.
Nie, no, mamy do czynienia z liniami, które są zelektryfikowane i liniami, które nie są zelektryfikowane. No jest kwestia organizacji obiegów pociągów. Póki co oczywiście to, żeby inwestować w elektryfikację tych torów, które nie są zelektryfikowane, no znów jak gdyby rozmowa z gestorem torów, jakim jest PKP PLK, czy przeznaczy pieniądze na te inwestycje. Natomiast my próbujemy w tej chwili uciec od tego zagadnienia w ten sposób, że część pociągów spalinowych, którymi dysponujemy, przystosowujemy również do trakcji elektrycznej. Jest to możliwe w tych nowych jednostkach. Dokładamy do tego pantografy i ten pociąg będzie mógł być po prostu wykorzystywany zarówno na liniach niezelektryfikowanych, jak i zelektryfikowanych. I w związku z tym no, pewne bariery znikną. Natomiast dlaczego akurat dwie pary pociągów z Kalisza omijają Ostrów i tak dalej? To jest kwestia już też oferty przewozowej. Zainteresowanie szybszym połączeniem istnieje, jest to dobrze oceniane, natomiast bynajmniej Ostrów czy Krotoszyn nie są pomijane w połączeniach. Inne o innej godzinie dojeżdżają.
Proszę Państwa, wracamy
do
Turku, bo to jest głównym tematem dzisiaj. Czy opłaca się budować linię kolejową Konin-Turek? Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie dzisiaj temat Turku, ja mam właśnie temat Krotoszyna. A porównanie tylko tego
znosi
Turku,
nas.
Może tak porównam tylko to, że te kwoty robią takie mega wrażenie na mnie i w ogóle. A słuchacze może by się chciałbym im przekazać tutaj wam też w studiu, że jest remontowana linia jednotorowa z Koźmina Wielkopolskiego do Jarocina, 17 km. Założenie było remontu na 6 miesięcy, jest 18 miesiąc i nie wiemy, kiedy ten remont się skończy. I tak w cudzysłowie chciałbym panu marszałkowi podziękować za niedotrzymanie obietnic składanych choćby na antenie Radia Poznań bodajże 2 lata temu właśnie odnośnie połączeń do Krotoszyna. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. To króciutko, panie marszałku.
Ja też mogę się usprawiedliwiać. Gestorem torów nie jest samorząd województwa, tylko jest PKP PLK i oni ten remont przeprowadzają. No, różne są przyczyny tegoż przesunięcia. My też byśmy chcieli, żeby to już się wreszcie skończyło, żebyśmy mogli normalnie tam jeździć i rzeczywiście spełniać te obietnice. Natomiast no, w tym przypadku jednakowoż nie od nas to
z Poznania zależy. Do Warszawy w 3 lata miała być zbudowana ta linia. Wyremontowana, a teraz jeszcze chyba w Warszawie trwają nadal prace.
Tak, no bo często się okazuje, że na etapie projektowania rzeczy wyglądają jak gdyby no, prosto obiecująco, natomiast gdy się wchodzi w szczegóły, nagle się okazuje, że to przedsięwzięcie rośnie. Przykład właśnie też tej linii Turek-Konin, o której mówimy. W pierwotnych założeniach wstępnego studium ta kwota oscylowała wokół 600 milionów, a dziś po uszczegółowieniu jeszcze niekońcowym nastąpiło dwukrotne zwiększenie kosztów tej inwestycji. Przedrażają to zagadnienie właśnie te obiekty inżynierskie w głównej mierze, o których wspominałem. Łącznie jest oceniane, że musiałoby zostać wybudowane 600 metrów no, wiaduktów, estakad, mostów. A więc no, ogromna ilość i to już prawie, że jest koszt bez mała 500 000 zł.
Panie Michale, krótkie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące zasobności linii kolejowej Konin-Turek. Czy przewozy towarowe wymagają czegoś takiego? Czy będą
Panie Michale, coś strasznie, problemy techniczne z telefonem
tak.
mamy.
Czy na linii Ostrów-Turek, znaczy Konin-Turek, nie byłoby zasadniejsze wprowadzenie szybkich tramwajów? Obniżone są wszystkie nakłady i obniżone są problemy z ludźmi, bo to nie ma tego zagrożenia, nie ma tych hałasów. Szybki tramwaj tam by dał radę.
Tak dobrze, kwestia taboru wyłącznie, tak, pana zdaniem?
No tak, ale...
Ale to trzeba zbudować, panie Michale.
Nie tylko taboru, kwestia torów również. Mhm. Wiesz, torów nie ma, prawda? A tory pod szybki tramwaj to znacznie tańsze niż pod...
Czyli tory tramwajowe takie, żeby zbudować.
Tak, oczywiście.
To już odpowiadamy, panie Michale.
Tak.
Znaczy, ja uczciwie powiem, nie znam się na torach, na budowie, natomiast tory tramwajowe parametrami odpowiadają torom kolejowym. Jest różnica tylko w nacisku na oś. A więc jak gdyby podbudowy tegoż przedsięwzięcia. No i tutaj akurat na tej trasie nie zakładamy budowy czy realizacji przewozów towarowych. One są wyłącznie przewozami pasażerskimi. Natomiast przewozy pasażerskie wymagają określonych parametrów czy pewnych standardów związanych z bezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym no, czegoś takiego jak tramwaj, który przemierzałby odległość 38 km z prędkością 100 km na godzinę, po prostu nie ma. Tramwaj jedzie z prędkością 30-40 km na godzinę i w tym momencie ta linia, jeżeli by taka miała być, no to już chyba absolutnie nie cieszyłaby się żadnym powodzeniem.
Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Ja mam takie może troszeczkę pytanie nie na temat, czy gdzieś w planie jest może modernizacja linii Poznań-Osowa-Góra?
To pan z zupełnie innej beczki, panie Arkadiuszu.
Nie, no, ale tutaj muszę zawieść naszego słuchacza. Nie ma takich na dzień dzisiejszy przymiarek, aczkolwiek no, może w przyszłości. Natomiast no, pytanie, jakie byłoby rzeczywiście wykorzystanie tej linii? No właściwie to przede wszystkim turystyczne chyba tylko i wyłącznie.
I ostatnie pytanie, panie marszałku, to już ode mnie, bo czas dobiega końca. Jaki czas państwo dają sobie sobie, wszystkim uczestnikom tak naprawdę tego projektu na ostateczne podjęcie decyzji, tak albo nie?
Znaczy, umowy, które nas wiążą, związane z realizacją tego projektu, to jest umowa przede wszystkim na projektowanie i ta umowa za kwotę kilkunastu milionów złotych jest na dzień dzisiejszy realizowana. Termin jej ukończenia to jest połowa 2026 roku. Natomiast no, na pewno po drodze będą następowały określone zdarzenia, o których słyszymy. Z jednej strony strona rządowa deklaruje, że będzie próbowała weryfikować te wszystkie projekty nie tylko u nas, ale w terenie, na terenie całego kraju. Pytanie, czy tych pieniędzy w związku z tym wystarczy na realizację rzeczywiście wszystkich przedsięwzięć, skoro Turek podrożał o 100%, sądzę, że w innych miejscach również, natomiast kwota przeznaczona na program póki co jest kwotą stałą, a więc jeżeli się okaże, że te koszty rosną, być może trzeba będzie dokonać weryfikacji i to nie nasze zadanie, ale już strony rządowej, bo w przeciwnym razie ta strona rządowa będzie musiała dołożyć do tego biznesu określone kwoty. Natomiast my po stronie samorządowej ponosimy również określone kwoty, bo dokładamy do tego interesu i też będziemy musieli pewien bilans przeprowadzić, czy nas tak w nieskończoność na to będzie stać. I to jest,
czyli za dwa lata możemy powiedzieć, że decyzja
być może, że i wcześniej już
stać, chyba, że wcześniej się rząd wycofa.
Jakaś tam, powiedzmy, w tym względzie weryfikacja, ale takim rzeczywiście momentem, gdzie będzie ostatecznie podejmowana decyzja, to jest rok 2026 i wtedy albo robimy, albo rzeczywiście odkładamy to na półkę i czekamy na inne czasy.
I dwa projekty na pewno, które nie są zagrożone, czyli Śrem i Międzychód, tam w tej chwili trwają prace.
Tak samo trwają prace właśnie projektowe. Z jednej strony koncepcja programowo-przestrzenna, przygotowanie wszystkich dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej, no a potem projekt techniczny, już związany z określonymi, konkretnymi rozwiązaniami technicznymi i tam też jest cezura czasowa, rok 2026.
Ale tam nie ma, zdaje się, jakichś protestów, czy
nie ma, protestów akurat nie ma, natomiast jest tam na pewno też cały szereg problemów do rozwiązania, no chociażby ten, że z Czempinia do Śremu jedziemy przez miejscowości Manieczki, kolejna miejscowość, gdzie ta linia przebiega przy samych domostwach i gdy tam pociąg kiedyś jeździł tam 30-40 km na godzinę, było to akceptowalne przez mieszkańców, natomiast gdy teraz mam mknąć 100-120 km na godzinę, to wymaga zupełnie innego podejścia. Muszą być drogi serwisowe, nie może z każdego gospodarstwa być przejazd przez tory do drogi publicznej, tylko właśnie w drogach serwisowych i tak dalej, to wszystko jest jeszcze...
Bo tam przebieg inną drogą nie wchodzi raczej w grę.
Znaczy ja jako swoisty laik myślałem, że być może, żeby trzeba było poprowadzić to w innym miejscu, przynajmniej na niektórych odcinkach, no ale fachowcy, kolejarze twierdzą, że to się da zrobić po starym przebiegu, no więc wierzę, że rzeczywiście projekt techniczny odpowie na te wątpliwości.
Bardzo Państwu dziękujemy. Naszym gościem był wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, za wszystkie telefony. Audycja w środku dnia dzisiaj trochę po czasie kończymy, no ale trudno przy takim temacie, żebyśmy się troszeczkę nie przesunęli. Za 3 minuty, godzina 13, za chwilę wiadomości. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.